Czerwiec 1936 roku, Bielszowice. Posterunkowy Bartnik oraz posterunkowy Juraszak pełnią w nim służbę policyjną, a już na wstępie tutaj trzeba zaznaczyć, że jest to służba bardzo ciężka, ponieważ Bielszowice, które dziś są dzielnicą Rudy Śląskiej, w międzywojniu były osobnym miastem i to jeszcze owianym złą sławą. I wiecie, nie to, żeby tam się jakieś dantejskie sceny działy, ale Bielszowice były miastem, które zostało przez Polskę wygrane w plebiscycie śląskim. I nie będę tutaj tłumaczyła, czym były te plebiscyty śląskie. Nie jest to przecież podcast taki stricte historyczny, więc jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, no to oczywiście może sobie to bez problemu sprawdzić w Google. O ile oczywiście nic na ten temat nie pamięta, bo ja pamiętam, że u siebie na historii ten temat miałam omawiany dosyć obszernie, nie wiem dlaczego, to zupełnie nie były moje rejony, ale może mój historyk po prostu jakiegoś takiego bakcyla miał. No i w głowie mi tutaj zostało. Ale wróćmy do tematu. Samo przyłączenie Bielszowic do terenów polskich można było uznać za wygraną, oczywiście, ale ja wam tutaj przecież wspomniałam, że był to dość ciężki teren dla patrolu policyjnego. I można tutaj zapytać, dlaczego? No ano dlatego, że było to miasto graniczne, nieopodal przebiegała granica między II Rzeczpospolitą a Niemcami. No i w mieście, jak to zwykle w miastach granicznych, królował przemyt, królowało paserstwo, nie brakowało geniuszy biznesu, którzy kradli w jednym państwie, później przedzierali się przez granicę i sprzedawali w drugim państwie. Było to oczywiście podyktowane tym, że ciężko wtedy ich było wykryć i złapać. No ale też dokładało to dużo pracy policji, która musiała dosyć często patrolować ulice i użerać się z takimi przemytnikami. Dlatego też policjanci, którzy odbywali służbę w Bielszowicach, a było ich z tego co pamiętam chyba zaledwie 12 na cały rejon, no to mieli naprawdę ciężką pracę. Najgorsze właśnie bywały służby nocne, wtedy też do życia budziło się paserstwo, było oczywiście wtedy najłatwiej coś przewieźć przez granicę. Nigdy nie było wiadomo, jakie licho spotka tym razem funkcjonariusza na służbie, a przypomnieć tutaj należy, że w dwudziestoleciu międzywojennym ulice miasta nie były tak dobrze oświetlone jak dzisiaj. Dziś na każdym rogu możemy spotkać latarnie elektryczne, mamy jakieś inne oświetlenia, wszędzie są jakieś szyldy podświetlane, tak? Więc jak idziemy nocą, no to raczej jest nam dosyć jasno. Tak oczywiście nie było w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy ta elektryka nie była aż tak powszechna jak dzisiaj. Nawet latarka to było coś luksusowego, taki towar luksusowy. Częściej to były jakieś latarnie na naftę. Ale policja rzadko takowe miała, no bo jak wiadomo, polska policja jest dosyć biedna, również była też taka w dwudziestoleciu międzywojennym. No i nie oszukujmy się, ale jeżeli chcemy zobaczyć jakiegoś przestępcę na gorącym uczynku, zwłaszcza w nocy, no to idąc z takim oświetleniem, to jesteśmy widoczni z daleka, więc rabusie zdążyliby uciec jeszcze zanim byśmy do nich dobiegli. Tak więc, żeby pomóc sobie, no to funkcjonariusze brali zawsze zapasową broń, jakąś taką większą ilość amunicji, tak żeby czuć się bezpieczniej. W nocy z 10 na 11 czerwca, na dzień przed Bożym Ciałem, taką nocną służbę miał pełnić wtedy posterunkowy Bartnik, Józef Bartnik. Był on zaprawionym już w boju policjantem, miał już 53 lata, można więc powiedzieć, że niejedno już podczas swojej służby widział. Posiadał 6 dzieci, z tego co pamiętam to chyba było to 6 córek, więc miał jakiegoś cela, ale mogłam coś pomieszać. W każdym razie niemal każda z tych córek była już dorosła lub dobiegała wieku dorosłego. Były raczej nastolatkami niż takimi dziećmi wieku kilkuletniego. Część z nich szykowała się już więc powoli, aby wyfrunąć z rodzinnego gniazda i założyć swoje własne domy. Sam Bartnik był zagorzałym patriotą, brał udział we wszystkich powstaniach górnośląskich, no i powoli już czekał do emerytury. No ale póki co on to był zmuszony jeszcze pełnić służbę i strzec obywateli swojego miasta. Nieco w opozycji do niego był jego imiennik, starszy posterunkowy Józef Juraszek. Właśnie z nim Bartnik miał pełnić służbę tej ferelnej nocy. Choć był on dosyć młodszy od Bartnika, bo aż prawie 20 lat, to już posiadał wyższy stopień, tak jak wspomniałam, był starszym posterunkowym, więc musiał się już trochę dla policji przysłużyć. Juraszek liczył sobie 36 lat, posiadał żonę oraz jedno dziecko, którym to była 4-letnia córeczka, Janinka, chociaż zdarzało mi się również czytać, że Juraszek był bezdzietny, ale zwykle przejawiało się to w 7 groszach, a trzeba tutaj powiedzieć, nie wiem czy wy czytacie, czy nie czytacie, było to czasopismo, które, tak jak ja sama zauważyłam, raczej lubiło sobie trochę lecieć z fantazją, tak aby jakoś poczytność pisma była na wyższym poziomie. Czasem nawet zamieszczali niesprawdzone informacje, chyba tylko po to, żeby wywołać jakąś sensację. No, jak widać, każda epoka ma swój super ekspres. Juraszek i Bartnik po rozpoczęciu służby spędzili chwilę na posterunku, tam zajęli się całą taką mniej lub bardziej niezbędną papierologią oraz oczywiście zaczęli się zbroić, tak jak mówiłam, aby mieć tej amunicji trochę więcej na wszelki wypadek, bo to różnie mogło być. No a było po co się zbroić, bo tak jak wspomniałam, tereny Bielszowic nie należały do najspokojniejszych, no a nasza para posterunkowych miała dziś właśnie taki nocny obchód miasta. Lepiej było zawczasu dobyć ten o jeden rewolwer więcej, niż potem żałować. Policjanci wyruszyli z posterunku o godzinie 1 w nocy. Mieli w planach taki dwugodzinny obchód z całego miasta oraz jego okolic z naciskiem na teren przygraniczny. Wiadomym jest, że właśnie tam była największa szansa na przystrzelenie przemytników. Początkowo służba mijała Juraszkowi oraz Bartnikowi dosyć spokojnie, aczkolwiek funkcjonariusze zachowywali czujność. Wiadomo, wszystkiego można się spodziewać w egipskich ciemnościach. Policjanci wędrowali krętymi uliczkami, aż powoli zbliżyli się do terenów granicznych. Tam na ulicy Piaskowej, od strony Kończyc, zauważyli dwie podejrzane sylwetki, najprawdopodobniej męskie. Postacie szły dosyć ostrożnie, ale jednocześnie tak nerwowo, zdecydowanie i szybko, więc wiadome było, że na grzyby raczej nie przyszli. Policjanci, nie chcąc spłoszyć podejrzanie zachowujących się mężczyzn, schowali się w krzakach i oczekiwali. Nie mieli w planach jakiejś takiej wielkiej obławy. Zakładali, że standardowo wylegitymują mężczyzn, ale żeby ci nie uciekali, no to funkcjonariusze postanowili się schować, poczekać i dopiero jak ci się przybliżą, no to wyjść z kryjówki. Woleli nie ryzykować pościgiem, który i tak mógłby się im nie udać. Poobserwowali tak chwilę tajemnicze postacie, powoli się niecierpliwili i już nawet zaczęli się chyba zastanawiać, czy czasem mężczyźni nie wybiorą się w przeciwnym kierunku. Wtedy policjanci zaprzepaściliby swoją szansę, aby ich złapać. Na całe ich szczęście dwie sylwetki dosłownie chwilę później skierowały swe kroki w ich kierunku. Gdy znajdowali się już około 8 metrów od kryjówki mundurowych, policjanci postanowili działać. Pierwszy ku ich spotkaniu wyszedł starszy z policjantów, czyli Bartnik, ale nie zdążył za wiele nawet powiedzieć, ponieważ gdy tylko otworzył usta i zaczął wydobywać z siebie hasło, że jest policjantem, no to mężczyźni, słysząc, że mają do czynienia właśnie z funkcjonariuszem, machinalnie wyciągnęli z zapazuchy broń. Rozległy się głuche strzały, a posterunkowy Bartnik padł na ziemię. Zaalarmowany Juraszek postanowił pomóc swojemu koledze, ale wydaje mi się, że to była najgorsza decyzja z możliwych, gdyż po chwili ogień został skierowany właśnie w jego kierunku. Myślę, że gdyby pozostał za parkanem, jego szanse byłyby większe. Mógłby na przykład z oddali oddać strzały do napastników i tym samym odeprzeć atak. Być może nawet udaremnić mężczyznom ucieczkę, nie narażając się na szwank za bardzo. Ale niestety być może Juraszek zadziałał zbyt instynktownie i w całej krasie, bez żadnej osłony, podstawił się naszym przemytnikom. Starszy z funkcjonariuszy, ten, który wyszedł jako pierwszy, Bartnik, został postrzelony w dłonie aż 3-krotnie. Jest to o tyle ważne, że nie był w stanie utrzymać w swojej dłoni broni, a tym samym nie mógł sprawnie strzelać do uciekających bandytów. Jedyna nadzieja wtedy pozostała właśnie w Juraszku, który choć został postrzelony 3-krotnie w bok, nie poddawał się i walczył do końca. Wykonał on 5 strzałów, które oddał w kierunku bandytów. Ale muszę tutaj Wam nadmienić, że te wersje dosyć często się zmieniały. W jednej gazecie czytałam, że to Bartnik został zraniony w dłoń, w drugiej, że był to Juraszek. Nie zgadzają się również okoliczności zajścia, czyli to, gdzie ukryli się policjanci oraz który z nich postanowił wyjść do podejrzanych jako pierwszy. Obrałam więc taką wersję, która wydawała mi się najbardziej prawdopodobna, to znaczy taką, która się najczęściej powtarzała, bo chciałam, żebyście mieli tutaj taki ogląd, który miałby jakieś ręce i nogi. Dla zainteresowanych oczywiście wkleję źródła, z których ja sama korzystałam, tak żebyście mogli sobie te artykuły przejrzeć. Gdybyście oczywiście mieli ochotę sami sobie jakąś taką koncepcję wyłuskać. Być może pozwoli Wam to wybrać jakąś inną perspektywę, niekoniecznie taką, jaka nasunęła się mi. Bez względu na to, jaka była prawda, no to wiadome jest, że sprawcy dosyć szybko uciekli w stronę granicy. Nie było to trudne, gdyż obaj policjanci leżeli dosyć mocno zranieni na ziemi. Juraszek został ugodzony kulą w bok, a raczej nie kulą, a kilkoma kulami. Ostrzały uszkodziły mu nerkę oraz śledzionę. Pocisk naruszył również kręg lędźwiowy. Bartnik, oprócz postrzału w dłoń, został również ugodzony w lewe przedramię oraz brzuch. Nie wiadomo do końca, czy jakiekolwiek ze strzałów, które oddał posterunkowy, ugodziły bandytów, ponieważ część źródeł podaje nie tylko, że tak, ale nawet stwierdzono, że wskazywało na to ślady krwi, ale pozostałe źródła jakoś tego nie podnosiły. Wręcz twierdzono, że Juraszek chybił. Zdecydowanie większa ilość źródeł twierdziła jednak, że bandyci uciekli nawet niedraśnięci, więc trzymajmy się tej wersji. Ale pomimo tego, że podejrzani mężczyźni uciekają, no to strzały zaalarmowały okoliczne domostwa, a przez to ludzie wybiegli na ulicę. Chcieli sprawdzić, co się stało. Na miejscu pojawia się również szybko komendant pobliskiego posterunku i to właśnie on rozpoznaje postrzelonych mężczyzn i podaje ich personalia. Juraszek dość szybko traci przytomność. Rany, jakie odniósł podczas potyczki, były zbyt rozległe. Mężczyzna próbował jeszcze udzielić informacji odnośnie wyglądu agresorów, ale niestety były to bezskuteczne próby. Juraszek stracił przytomność jeszcze przed przyjazdem wozu sanitarnego. W nieco lepszym stanie jest Bartnik. Nie za wiele jest on jednak w stanie powiedzieć. Pamięta jedynie, że sprawców było dwóch, a jeden z nich miał pod pachą taką dużą czarną teczkę i wydawało mu się, że musi tam być coś ciężkiego. Później również stracił przytomność. Razem ze swoim kolegą z patrolu został odwieziony do pobliskiego szpitala. Tam oboje przeszli ciężką operację ratującą życie. I tutaj znowu muszę wam niestety powiedzieć, że co do dalszego losu zranionych, no to wersje znowu są bardzo rozbieżne. Podam więc wam takie fakty nie skupiające się na dokładnych personaliach, gdyż Juraszek oraz Bartnik byli ze sobą bardzo często myleni. No a ja bym nie chciała wam odgadywać i zgadywać, która z tych wersji była prawdziwa. Wolałabym wam podać takie fakty, które mają jakieś podłoże. Jeden z postrzelonych funkcjonariuszy zmarł jeszcze tej samej nocy. Operacja nie pomogła mu odzyskać zdrowia. Najprawdopodobniej był to właśnie Juraszek, choć tak jak mówię, dane te są często ze sobą mylone. Bartnikowi podobno udało się przeżyć operację. Niektóre źródła podawały nawet, że odzyskał przytomność. Niestety nie na długo, gdyż umarł 12 czerwca. 14 czerwca w Bielszowicach odbył się pogrzeb poległych na służbie mundurowych. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się o godzinie 13, a funkcjonariuszy publicznych żegnały tłumy mieszkańców. I mówiąc tłumy, mam naprawdę na myśli tłumy, gdyż kondukt żałobny miał liczyć nawet 6 tysięcy osób. W pogrzebie wzięło udział wiele znamienitych osobistości, takich jak chociażby wojewoda śląski czy naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa. Całe miasto opłakiwało funkcjonariuszy, którzy stracili swoje życie podczas służby społeczeństwu. Zbrodnia ta odbiła się szerokim echem nie tylko w Bielszowicach, ale i w okolicznych miejscowościach. Chociaż rejony Śląska były dość niespokojne, no to raczej niecodziennie przestępcy mieli na tyle odwagi, aby otwierać ogień do policjantów i to jeszcze na służbie. Policja wystosowała więc apel do obywateli, aby osoby posiadające jakiekolwiek informacje, które pomogłyby w ujęciu sprawców, zgłosiły się na najbliższy posterunek policji. Ustanowiono nawet nagrodę w wysokości 1000 złotych, co było dosyć sporą sumą, bo była to kwota aż 4-krotnie większa niż na przykład takie miesięczne zarobki górnika, a nadmienić tutaj trzeba, że górnicy zarabiali naprawdę nieźle, bo prawie 250 zł miesięcznie. Czyniło to ich zawód jednym z najlepiej opłacalnych zawodów fizycznych. Dla porównania, taki przeciętny robotnik zarabiał 102 zł na miesiąc, więc suma tutaj była dosyć kusząca. Nikt się jednak na policję nie zgłosił, a śledztwo powoli utknęło w martwym punkcie. Zdawało się, że ta tragiczna sprawa pozostanie nierozwiązana, pomimo tych wszystkich usilnych starań i trudów kolegów po fachu. Aż tu nagle, już 28 czerwca, 7 groszy poinformowało swoich czytelników, że w Wolbromiu, w pobliżu fabryki Wolbrom, w wyniku utarczki z funkcjonariuszami policji, życie stracił jeden z okolicznych rzezimieszków, a drugi, jego kompan, uciekł. Ważne w tej sprawie miało być to, że napastnik, zanim oczywiście wyzionął ducha, strzelał do funkcjonariuszy z rewolweru Parabellum 0,8, a była to broń dokładnie takiego samego kalibru jak ta użyta podczas starcia w Bielszowicach. Broń ta była produkowana w Szwajcarii oraz Niemczech, czyli właśnie tuż za granicą, za którą zniknęli nasi napastnicy z 10 czerwca. I trop ten wydawał się być bardzo obiecujący. Do Wolbromia nawet udali się wywiadowcy Wydziału Śledczego w Katowicach. Niestety najprawdopodobniej trop ten okazał się ślepym zaułkiem, gdyż prasa nigdy więcej do tematu nie wróciła. Można również założyć, że 7 groszy, jak to 7 groszy, podało do wydruku nie do końca sprawdzoną informację, lub też po prostu dziennikarze sami zaczęli jakoś spekulować, gdyż w żadnym innym dzienniku na taką informację nie natrafiłam. Ale cała sprawa interesowała nie tylko naszą policję, ponieważ w śledztwo, jako że ta zbrodnia została dokonana tuż przy granicy niemieckiej, zaangażowało się również Kripo, czyli niemiecka policja kryminalna. Kripo zaczęło współpracować ze śląską policją. Jedni zdążyli ustalić, że za zbrodnią stoją dwaj mężczyźni o blond włosach zarzucanych do tyłu, drudzy z kolei wysłali łuski pocisków do laboratorium tak, aby poddać je dokładnej analizie. Ta policyjna współpraca nie idzie na marne, bo choć początkowo temat cichnie aż do końca lipca, to pod jego koniec, 28, do prasy przedostaje się informacja, że aresztowanych zostaje dwóch mieszkańców Zabrza. Areszt następuje właśnie ze względu na to, iż zachodzi podejrzenie, że to ci mężczyźni są odpowiedzialni za atak na policjantów w Bielszowicach. Okazuje się, że podejrzani to dwaj bracia, 30-letni Paweł i 24-letni Stefan, zajączek, na pewno coś z zajączkiem, bo prasa nie była do końca zgodna i odmieniała to nazwisko bardzo różnie, często w różne finezyjne sposoby, no ale skupmy się na tym, że to byli bracia Zając, żeby było nam po prostu łatwiej. W Polsce bracia Zającowie nie są znani policji, ale za to Kripo zna ich doskonale, ponieważ okazuje się, że rodzeństwo dokonywało już napadów za naszą zachodnią granicą. I tak na przykład w październiku 1935 roku bracia napadli na skład zegarmistrzowski w Klausbergu, a w styczniu 1936 obrabowali skład jubilerski w Bytomiu. Podejrzani sprzedawali zarabowaną biżuterię głównie w Polsce, tam mieli swoją klientelę wśród osób prywatnych, ale okazało się, że nie tylko sprzedawali swoje zarabowane łupy, bo mieli też czasami gest, gdyż jeden z braci, Paweł, zarabowanymi przez siebie klejnotami obdarował pewną niewiastę z Chorzowa. Kobieta otrzymać miała złoty zegarek, złotą bransoletkę łańcuszkową, złoty pierścionek z kamieniem szlachetnym oraz parę kolczyków. Można więc wnioskować, że pan Paweł najprawdopodobniej starał się o względy bliżej niesprecyzowanej niewiasty i to dosyć chyba mocno, skoro aż tyle prezentów jej sprawił. Niestety jego umizgi przerwała policja, która odebrała kobiecie całą biżuterię podarowaną jej przez Zająca. No cóż, ślubu raczej z tego nie było. Bracia zostali przetransportowani do aresztu śledczego w Gliwicach. Ci, którzy nie wiedzą, Gliwice, Zabrze oraz wspomniany przeze mnie wcześniej Bytom w plebiscycie śląskim zostały przydzielone właśnie narodowi niemieckiemu. Polska policja wystosowała więc prośbę o ekstradycję aresztantów, tak aby oczywiście móc przeprowadzić śledztwo w naszym rodzimym kraju, a jeżeli śledztwo byłoby zakończone powodzeniem, no to oczywiście osadzić braci za atak na funkcjonariuszy na służbie. Ale tutaj ta wspaniała współpraca z Kripo, o której wam wspomniałam wcześniej, niestety się skończyła, ponieważ niemiecka prokuratura w nosie miała prośbę śląskiej policji. Właśnie aresztowali dwóch złodziei, którzy od dawna napadali na niemieckie warsztaty jubilerskie, więc ani im się śniło odsyłać podejrzanych do innego kraju. Niemcy umorzyli śledztwo w sprawie śmierci posterunkowego Juraszka oraz posterunkowego Bartnika, a sami bracia Zając są sądzeni jedynie za włamania i kradzieże. Została im za to wymierzona kara 3 lat pozbawienia wolności. Polska policja niestety już nic nie mogła zrobić. Oficjalnie, chociaż bracia byli głównymi podejrzanymi, no to sprawa została niestety nierozwiązana, a sprawcy nie wykryci. Dzisiejsza sprawa jest trochę krótsza, ale ponieważ została mi podesłana przez jednego z słuchaczy, no to źle bym się czuła z tym, gdybym to zignorowała i tej sprawy nie opracowała. Poza tym, mówiąc szczerze, myślałam, że uda mi się odnaleźć coś więcej na ten temat. Niestety, jeżeli już czegoś szukałam, to okazywało się, że informacje były w prasie niemieckiej i nie do końca byłam pewna, czy dotyczą one naszej sprawy, więc nie chciałam angażować żadnych tłumaczy. Ale jeżeli ktoś zna język niemiecki i chciałby trochę więcej na ten temat się dowiedzieć, to może w Bibliotece Śląskiej wpisać sobie nazwisko Zając przez Z i tam będzie miał artykuły z 1936 roku, kilka artykułów. Może się okazać, że będą tam jakieś informacje, o których ja nie dotarłam, więc gdyby ktoś coś, no to oczywiście można napisać o tym w komentarzu. Standardowo oczywiście też na Instagramie wkleję Wam wszystkie zdjęcia do sprawy, wkleję je też na grupie facebookowej. Dajcie znać, czy chcielibyście posłuchać więcej nierozwiązanych spraw, bo mam ich kilka, ale nie byłam pewna, czy chcielibyście w ogóle o takich słyszeć. Tym bardziej, że one są troszkę krótsze, bo tutaj, wiecie, nie ma żadnego procesu, nie ma za bardzo winnych. Pojawiają się jakieś wątki poboczne, ale zwykle okazuje się, że nie mają one nic wspólnego z główną sprawą. Ale gdybyście chcieli na przykład posłuchać jakiejś historii o zaginięciach w dwudziestoleciu międzywojennym, no to dajcie znać, nie wiem, napiszcie w komentarzu, tak, dawaj zaginięcia, bo kilka ich znalazłam, a tak naprawdę nie wiem, czy jest sens umieszczać je na kanale. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej, nieco krótkiej historii. Może przyjdzie taki czas, że powiem Wam, dlaczego nieraz nie mam siły robić ich więcej. Ale myślę, że nazwisko braci idealnie się wpasowuje w klimat świąt, które teraz są lub właśnie dopiero co minęły. No cóż, to dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa!